Ja się doktoryzowałam z Edith Stein, kiedy pisałam na temat roli kobiecości. To było takie studium filozoficzno-teologiczne o kobiecie, ale właśnie w ujęciu Edyty Stein. A na co dzień, ja też jestem, żyję w małżeństwie, mam dwoje dzieci, męża oczywiście. Na co dzień pracuję w liceum numer 3 w Gdyni, tam uczę katechezy, religii i no, dużo różnych wykładów. To jest chyba dobrze dla mnie, bo będę musiała się pochylać, chyba będzie lepiej dla mnie tak. Różne wykłady, również w Szkole Lidera, Uniwersytet Trzeciego Wieku, studenci, różne konferencje dla kobiet, rekolekcje też prowadzę dla kobiet w Karmelu, w ciszy i w milczeniu, one się odbywają zwykle w feriach zimowych i no, różne rzeczy, więc jest mi niezmiennie przyjemnie i czuję się zaszczycona, że mogę do Państwa mówić po takich wielkich przedmówcach. Wiem, że tutaj gościł ksiądz biskup Szlachetka, notabene znamy się z wykładów, również ojciec Knoc tutaj był, nie wiem, czy to Państwa obejmowało, czy nie, ksiądz Jan Uchwat, o właśnie, z którym też prowadzimy, czy współprowadzę takie rekolekcje dla małżeństw po stracie dzieci i to są bardzo trudne rekolekcje, wymagające, dlatego że dotyczą rodziców, dzieci, samobójców. Samobójców albo śmierci okołoporodowych, albo śmierci związanych z chorobą dziecka, która prowadzi do śmierci. Więc to są trudne też tematy. I dlatego dzisiaj, proszę Państwa, teologia ciała. Jak można by skonkludować to, co się wydarza dzisiaj? Może właśnie wydarza się to, do czego zachęca nas Jan Paweł II, że trzeba go bardziej słuchać niż na niego patrzeć. Bo najczęściej słuchamy, tak? Często tak mówił, że słuchamy, a nie słyszymy. I tak sobie myślę, w związku z tym, że nie możemy zobaczyć jego teologii, to może mamy w nią bardziej w niej wejść i bardziej w nią wniknąć. Proszę Państwa, wy dużo o ciele mówicie. W pewnym sensie patrząc na tematy, które, i to trudno się nie dziwić, że tak jest, czy trudno się dziwić, mówicie wszystko na temat ciała, płci, relacji, kobieta, mężczyzna i tak. To jest bardzo ważne, ponieważ no, jesteście taką grupą, do której to się stosuje i która ma potem jakby tę wiedzę, którą tutaj zyskujecie, ta formacja, która się mimo wszystko też odbywa, przenosić dalej. Ale proszę Państwa, pozwólcie, że powiem coś, co chciałabym, to wszystko, o czym mówicie, ale Wy na pewno o tym wiecie doskonale i to, o czym ja będę mówić, żebyśmy wciągnęli to, czy wyciągnęli to na ducin altum, na głębie. Bo proszę Państwa, jeżeli my zatrzymamy się tylko na tym poziomie horyzontu, będziemy mówić o relacjach, o pięknym prowadzeniu życia małżeńskiego, o teologii ciała, nawet jak to się będzie nazywało, teologia ciała, czy funkcjonowanie ciała biologicznie. Czyli kochani, myślę, że nie byłoby głębszego sensu, gdybyśmy nie wprowadzili to na teren życia duchowego. Bo jeżeli my będziemy patrzeć na te zagadnienia tylko pod kątem takiego horyzontu, a nie pójdziemy w ten wymiar wertykalny, czyli to, co jest istotą chrześcijaństwa, to, co jest istotą katolicyzmu i nauki katolickiej na temat ciała i przeznaczenia ciała, powołania ciała, no to my do mistyki nie dojdziemy. A mistyka jest celem. Mistyka jest celem. Jeżeli czytamy w Piśmie Świętym, w Ewangelii, że będziemy jako aniołowie, no to trzeba być mistykiem. Bo to jest poznanie duchowe. Mistyk to jest ktoś, to nie chodzi o to, że ma dar bilokacji, czy kardiognozji, czy ma stygmaty, jak w przypadku ojca Pio. No to są fenomeny mistyczne. Kto prowadzi takie intensywne życie duchowe, najprawdopodobniej będzie musiał używać tych fenomenów. Natomiast najważniejsze jest to, co się dzieje w duchu, że duch zostaje zjednoczony z duchem Boga. I o tym pięknie pisał Jan od Krzyża. Więc ja przepraszam, że w ten sposób zaczynam, ale chciałabym Państwu też w ten sposób dać do przemyślenia pewne sprawy, że mówię z tej pozycji, że chciałabym mówić z tej pozycji, z jakiegoś wielkiego, głębokiego pomysłu na to, w czym my jesteśmy, a więc w cielesności. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który to wymyślił, teologię ciała, niektórzy mówili, komentatorzy nauczania Jana Pawła II, że to jest w zasadzie bomba zegarowa, która wybuchła, była jakby przygotowywana w latach zapalnik, w latach 50., kiedy zostało to stworzone przez Wojtyłę, a wybuchnie, czy wybucha już teraz. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek to nie był człowiek nizin duchowych. Bo jeżeli ktoś z nizin duchowych coś takiego by napisał, przepraszam Państwa, chyba szkoda czasu na czytanie. My mamy dzisiaj różnych takich inżynierów społecznych, którzy się ciałem też zajmują, bardzo się zajmują. Tylko jak to ciało profanują, z naszego punktu widzenia powinno nas to boleć. Powinno nas to boleć, że ciało Twojego brata, Twojej siostry, tak, jest w ten sposób pokazywane. Natomiast tutaj wymaga się wielkiej wrażliwości duchowej. I Jan Paweł II, który przede wszystkim, dlaczego się zajął ciałem, to jest pytanie. Dlaczego to jest jeden, przynajmniej na gruncie polskim, ale okazuje się, że na gruncie europejskim i światowym nikt tak głęboko nie wszedł w tajemnicę ciała ludzkiego, przeznaczenia ciała ludzkiego, kondycji ciała ludzkiego, odsłon ciała ludzkiego. To ja mogę temu ciału zobaczyć w Bogu, sakramentalności ciała, jak właśnie Karol Wojtyła. Teraz, proszę Państwa, musimy wrócić do wojny, bo o ile jego życie, dzieciństwo, młodość była akademickim przykładem dobrej rodziny, o tyle doświadczenie wojny, utraty czy straty najbliższych, bo Państwo wiecie, że najpierw mama umiera, oczywiście jego siostra Olga, której nie widział, ale wiedział o jego istnieniu. Umiera matka, potem sukcesywnie jego brat, który był lekarzem, Edmund w Bielsko-Białej, pracował w szpitalu i potem traci ojca, ale to już w czasach krakowskich i wojnie. Młody Karol Wojtyła zostaje sam. I teraz zobaczcie, na gruncie samotności, ja to specjalnie używam, to jest pewien paradygmat w jego życiu. Dlaczego? Ja też zachęcam Państwa do tego, żeby zrozumieć najpierw siebie. Bo myślę, że to, że Wy jesteście na tym kursie i że jest to prowadzenie tutaj prowadzone przez Panią Annę, która no wielka chwała i cześć, że pozwala nam się, Wam też i mnie też, bo ja to też do siebie mówię, pochylać, kim my jesteśmy, żeby zrewidować te swoje życie w kontekście, jak Bóg działał w moim życiu, bo to jest jakieś locus theologiae, to nie jest przypadek. I tutaj muszę się posłużyć Edith Stein, która mówiła, że całe nasze życie jest kierowane przez Bożą opatrzność, nawet jak wydaje się ono nam poplątane, czy jakoś nieodsłonięte, ale z perspektywy czasu i doświadczenia pokazuje się, że było Boże, że Bóg w tym pisał prosto. My trochę pokręciliśmy, ale można to gdzieś tam odczytać. I zobaczcie teraz, wracajmy do Karola Wojtyły, jego doświadczenie. Pierwsze osamotnienie, samotność. Zostaje zupełnie sam. Wyalienowany, powiedzielibyśmy, z rodziny, ale co nam daje rodzina? Poczucie bezpieczeństwa, zaspokojenie emocji, psychicznych potrzeb. On tego nie ma. Ma jakieś tam dalsze kuzynki, ciotki, dowiadujemy się, ale generalnie nic więcej. No i ma grono swoich najbliższych przyjaciół, zadzierżniętych jeszcze w czasie studiów i w teatrze kantora, bo tam też grał. Generalnie zostaje emocjonalnie sam, samotność. I teraz można powiedzieć, że samotność jest zła. Samotność do niczego nie prowadzi. Samotność prowadzi do obłędu. Tak, do obłędu samotność prowadzi ludzi niewierzących. Dlatego zobaczcie, samobójcy, ludzie, którzy popełniają samobójstwo, to są ludzie nocy. Nawet inaczej, ludzie mroku. Dlaczego? Bo w mroku nic nie świeci. W nocy jest światło. Noc prowadzi do zmartwychwstania. Mówię to, bo to jest pewna figura stylistyczna, ale tu chodzi o to, że jako człowiek wierzący, jak człowiek wierzący przeżywa doświadczenie samotności, osamotnienia. Dla Wojtyły, dla młodego Karola, który miał wtedy tam 20 parę lat, to nie była dekonstrukcja życia, tylko to było otwarcie się, więc zobaczcie paradoks, osamotnienie, smutek jakiś wewnętrzny, który niewątpliwie musiał przeżywać, otwiera go na jakąś nową rzeczywistość. W związku z tym, że nie zanegował Pana Boga i nie postawił go na ławie oskarżonych, jak to zrobił Nietzsche, Kafka, Freud i wielu innych przed nim i pewnie po nim, spotyka Krawca. Krawca Jana Tyranowskiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w życiorysie Wojtyły pojawia się taki przeciętny człowiek, który należał do sodalicji mariańskiej, człowiek różańca, nazywał się Jan Tyranowski i był krawcem. To był jeszcze dosyć młody człowiek, to nie był starzec, który daje Wojtyle, daje młodemu Karolowi, pewnie w nim coś tam zaświeciło dla niego, daje mu Jana od Krzyża, daje mu Noc ciemną, daje mu Drogę na Górę Karmel i mówi: młody człowieku, czytaj to teraz. Teraz, kiedy jest wojna, kiedy powinienem zaangażować się w jakieś działania, powiedzmy tak jak jego koledzy z roku polonistyki, to ty mi każesz czytać mistykę i co ja mam z tym zrobić? Żyć nią. Zobaczcie, jaka... Święty daje krótkie odpowiedzi, ale jak trafia to w samo sedno. Żyć nią. I te słowa Wojtyła musiał przyjąć tak dogłębnie do swojej samotności. On się zaprzyjaźnił z samotnością Jana od Krzyża i dowiedział się, że ta samotność jest trampoliną dobrze usensowioną, która go zaprowadzi na szczyty Góry Karmel, czyli krótko mówiąc do serca Boga. I nagle okazuje się, że tak, ja tego pragnę. To jest to. Oczywiście zanim do tego dojdzie, to będzie musiał popełnić przynajmniej dwie prace doktorska na temat zagadnienia wiary u Jana od Krzyża. Zobaczcie, jak ten Jan był blisko jego życia. A potem napisze, to już z Maxa Schellera, Habilitacja, która będzie dotyczyła wyborów moralnych w perspektywie Maxa Schellera i teologii moralnej katolickiej. Ale to cały czas czerpie z tego ducha. I zobaczcie, to jest jakby pierwszy taki przyczynek, że o coś więcej chodzi w człowieku. Że człowiek to nie jest tylko to, co ja widzę. Dlatego on pójdzie dalej, no potem, kiedy skończy kapłaństwem, kiedy zostaje wyświęcony. I teraz zobaczcie, splot, który jest jakby wydarzeń niezależny od niego. Mianowicie biskup krakowski wysyła go do pracy do Niegowici. I tam on pracuje parę miesięcy. To jest taka parafia wiejska niedaleko Krakowa i tam prowadzi już duszpasterstwo młodych ludzi. Już jakby do młodych ludzi ma to powołanie, czy czuje się do nich jakoś szczególnie posłany. I potem trafia bardzo szybko, może się już na nim poznali, do parafii świętego Floriana w Krakowie. I tam rozwija ogromne skrzydła, zajmując się młodymi ludźmi. To właśnie tam, kiedy po Polsce po takiej dochodzi do tej rekonstrukcji takiego życia parafialnego, życia duchowego. Młodzież, która jest skupiona wokół Blachnickiego, bo za chwilę będzie ksiądz Blachnicki ze swoją oazą i ABC Krucjaty i tak dalej, wejdzie w pracę nad młodzieżą i od razu zaczyna z górnej półki. I myślicie, że ich przestraszył? Im bardziej wymagał, tym bardziej przychodzili do niego. Dlatego, że on nie wpisywał się w ich oczekiwania. On wychodzi przede wszystkim, dlaczego tak mógł oddziaływać, bo on kochał ich. I tutaj zobaczcie, ta szkoła pedagogiczna Bosco, Salezjanie z tego czerpią. Bosco jak nawracał chłopców z Turynu. On powiedział, że trzeba ich kochać. Oczywiście płacił za to, tak, bo go też wykorzystywali, ale tak zaczął Wojtyła. Kochał, ale wymagał. I to jest też zadanie jako rodziców, my, kochać, mądrze kochać, nie cofać miłości, nawet jak nam zajdą za paznokieć, ale wymagać. Poszli za nim. To jest jakby druga odsłona. Stawiał im wymagania, on oczywiście nie od razu im mówił o Janie od Krzyża, ale pokazywał im, co to znaczy być chrześcijaninem i katolikiem w takiej Polsce, jaką wtedy zastał, jaka była jego udziałem, czy jego biografią. Czyli zobaczcie też nasze środowisko życia, tam gdzie my jesteśmy. Tak? Nie narzekajmy na te czasy. Święty Augustyn mówi, czasy są zawsze takie same. To człowiek jest po to, żeby je przeobrażał, żeby je zmieniał. No i to jest ciekawe. To jest właśnie ciekawe, że te biografie nigdy nie są takie same. To jest jakby następna rzecz, czyli mamy wielką mistykę, potem mamy już młodzież, czyli jakiś kierunek opatrzności, że chyba do tych młodych ludzi będzie posłany i jest sam młody, więc to jest atut. Jesteście młodzi, ładni i piękni. To jest atut, bo potem trzeba się pudrować. Tak? Trzeba się pudrować. Ja też z młodzieżą jeżdżę na Lednicę i tam robię różne rzeczy z nimi, żeby więc trzeba wykorzystywać wszystkie atuty, jakie się ma, a jak się ich nie ma, to trzeba się trochę tam tak podreperować, żeby być z nimi w ich rzeczywistości, w ich świecie, oczywiście na mądrych zasadach. To jest jakby, no i potem, kiedy zostaje już, pracuje w Polsce, potem studiuje na KUL-u, potem jedzie do, na Gregoriankę, gdzie robi doktorat, dobrych teologów, wybitnych wręcz, zna sytuację Kościoła Zachodniego, on trochę był też nie tylko w Rzymie, ale też i w Belgii, we Francji, trochę zna, jak to wszystko wygląda. I teraz tak, proszę Państwa, to jest jakby taka biografia pokazana przez fenomen ciała. Nie chodzi o biografię Karola Wojtyły, chociaż ona jest bardzo ciekawa, ale tutaj chodzi o to, jak działa łaska Boża w poszczególnych odsłonach naszego życia również i w jego życiu. I teraz, proszę Państwa, kiedy on się zajął ciałem, dlaczego on się zajął właśnie ciałem? Zajął się ciałem z powodu również negatywnych przesłanek, ponieważ widział, co robi totalitarny system, jakim był hitleryzm, nazizm, czy komunizm z ciałem człowieka. Czyli zobaczcie, to co my nieraz mówimy, narzekanie na rzeczywistość, on nie narzekał, tylko on próbował, jego antidotum było ukazanie piękna ciała ludzkiego, przeznaczenia ciała ludzkiego. Widział profanację ludzkiego ciała, widział negację ciała, widział upokorzenie ciała, znał obozy koncentracyjne, widział jak można zniszczyć człowieka. To nie było obojętne dla niego. I dzisiaj, proszę Państwa, kiedy my przyglądamy i zobaczcie, jakie są dzisiaj czasy. Jeżeli on pisał o teologii ciała na tamte czasy, to bardzo dobrze. Pomógł niektórym ludziom i wielu na pewno. Natomiast pamiętajmy, że prorok, a myślę, że można widzieć tu jakąś prorocką misję Kościoła, zawsze działa, mówiąc takim staropolskim słowem, na zaś, na przyszłość. Prorok wyprzedza przynajmniej, jeżeli tak można trochę protestantyzująco powiedzieć, 100 lat swoją epokę. Kiedy o kobiecie pisała Edith Stein, to kobieta całkiem miała się dobrze. Oczywiście aborcje były, ale nie na taką skalę. Sufrażystki były, ale nie walczyły o aborcję. Walczyły o to, żeby mogły głosować i żeby mogły zdobywać stopnie naukowe. Edycie się nie dziwię, że o to walczyła, bo była bliska habilitacji z powodu tego, że była kobietą, pewnie potem i żydówką. Nie mogła tego zrobić, więc to było zupełnie uprawomocnione. Natomiast Edyta zajmuje się kobietą, kobiecością. I popatrzcie dzisiejsze czasy, rozłożona kobiecość. Kobieta nie wie, skąd przychodzi, kim jest, dokąd idzie i jakie ma zadanie w życiu. A z ciałem robi to, co mi się podoba. Generalnie kupczy. Widzę to u tych młodych osób, młodych dziewcząt. Widzę na kursach przedmałżeńskich, które w Dyni też są, tam jak mam duchowość małżeńską, jakąś tam coś. Jak dzisiaj kobieta się pokazuje, jak się kobiecość pokazuje. I wtedy mamy mężczyzn, jakich mamy. Więc zasada świata to jest kobiecość. I to będzie w Księdze Rodzaju. Do tego się odwoła Jan Paweł. On tam nic nie będzie kombinował. Czyste przerysowanie na współczesny język tego, co mówi Księga Rodzaju. Jak mówił papież, tam jest historia obsługi człowieka. Jak nie wiemy, jak coś działa, trzeba zająć się Księgą Rodzaju. Oczywiście nie mówię tu złośliwie w stosunku do tego niedziałającego sprzętu. Więc Jan Paweł II, zobaczcie, w ten sposób. Dzisiaj widzimy, jak to ciało ludzkie jest manipulowane. Przede wszystkim, tu pozwolę sobie zaglądać, mamy z jednej strony kult ciała. Pokazuje się ciało rasowe, znaczy nie chodzi tu o rasizm, ale rasowe, czyli wypięknione, udekorowane, ciało powierzchni, moda. Zobaczcie kult młodości, jak jest starość, to trzeba to przypudrować, trzeba to przykryć. Dlatego wszyscy mamy być młodzi i piękni, ja nie będę o tym mówić, bo Państwo to widzą na co dzień. A z drugiej strony mamy pogardę ciała. W jakim sensie to się pokazuje? No pogardę, ponieważ jest aborcja, jest eutanazja, są nieludzkie diety, anoreksje, bulimie albo przesyt jedzenia. To jest rekompensata, ludzie sobie coś rekompensują, ucieczka w ciało. Płytkość życia duchowego, płytkość życia emocjonalnego jest rekompensowaniem na zewnątrz. Więc człowiek, który za bardzo chce się rzucać w oczy, czy ten człowiek, który ucieka w, ja bym powiedziała nawet w duchowość kulinarną. Czy Państwo wiecie, że jeden z lekarzy amerykańskich ukuł taki ortoreksja, kultywowanie duchowości gastronomicznej. Dzisiaj się mówi, zobacz, jak macie studio paznokcia, tak? Studio paznokcia albo studium światła, no to jeszcze bym zrozumiała. Akademia paznokcia. To Norman Davis, jak był w Gdyni, ten od historii Polski, Anglik, to byliśmy na jego spotkaniu, kiedy popełnił następną rzecz, tam wpisywał różne rzeczy i mówił, że ma różne zdjęcia na tle Cambridge oczywiście, Oxfordu, Harvardu, ale prosił mojego męża, bo mój mąż pochodzi z Wielkiej Brytanii, Mark, zrób mi zdjęcie na tle Gdyni, Akademia Paznokcia. Nigdy tego jeszcze nie miał w swoim albumie. To proszę mi zrobić takie zdjęcie. Akademia Paznokcia obok Harvardu sobie dokleił. Proszę Państwa, więc takie paradoksy spotykamy, które są upokarzające, które są bolesne, ale ta współczesna mentalność jest taka, żebyś był konsumpcjonistą, żebyś, przepraszam za wyrażenie, ciągle chciał żreć, żebyś nie chciał celebrować, żebyś nie chciał kontemplować, tylko żebyś był prostym instrumentem, prostym organizmem. Najlepiej biologistyczne ujęcie interesuje świat, ponieważ potrzeby ciała, ciało, zobaczcie, z jednej strony ma, jest wielkie, ale z drugiej strony ciało nie jest między, jest albo wielkie i pociąga do świętości, albo pociąga do piekła, do złego, upokarza człowieka, ponieważ ciało ma władzę nad duchem dzisiaj, a teoria Boga jest, duch panuje nad ciałem, tak? Duch panuje nad ciałem i to nie ma tutaj nic wspólnego z jakimś platonizmem czy manicheizmem. Te wszystkie Państwo wiecie, na pewno te gnozy, które mówiły, że człowiek musi się wyzwolić z ciała, ponieważ jego dusza to jest prawdziwe życie. To jest cała grecka filozofia, dlatego Paweł nie miał sukcesów, jak przemawiał na Areopagu, kiedy mówił do Greków, że Chrystus zmartwychwstał, że był ukrzyżowany. W ogóle ciało, że poruszał problem ciała, że to wszystko w ciele. Nie. Estetyka wtedy już się narodziła. Kult ciała u Greków. Oczywiście dlaczego poszedł w złą stronę? Dlatego, że nie było personalizmu w tym. To wszystko odbywało się w politeizmie, czyli w tych różnych ujęciach wielobóstwa, gdzie człowiek właściwie niczym konkretnym nie był i tak wielkim jak w chrześcijaństwie. To można powiedzieć, że w chrześcijaństwie dopiero Pan Bóg pokazuje nam tego człowieka w maksimum rozwoju, do czego jest powołany, ale dlatego, że narodziła się definicja osoby. I to w chrześcijaństwie się rodzi definicja osoby, osobowego Boga. Nie jakiejś energii, nie Boga jakiejś gnozy, nie Boga, który ma wiele odsłon w poligamii, czy nawet w politeizmie, ale właśnie Boga, który jest Bogiem objawionym. Nasz Bóg ma twarz. Twarzą Boga jest Chrystus. My wiemy. I teraz jeżeli, zobaczcie, my mówimy, do tego też nawiązuje Wojtyła, człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo, czyli musi przeglądać się w konkretnej twarzy. Nie w lustrze, bo lustro mu nie objawi, kim jest. Może mu objawić jego defekty. I niektórzy ludzie lubią się przeglądać w lustrze, ponieważ narcyzm i egocentryzm jest ciągle na wyciągnięcie ręki. Niektórzy, pamiętam, jeden z kleryków mówił, wie pani, ja sobie napisałem, żeby tak się umocnić w powołaniu, nie wiem, czy to jest dobra teza, ale napisał sobie na lustrze, te buzie może kochać tylko mamusia. No i jest mu lepiej z tym, że mamusia może go tylko kochać i nie musi być już jakoś tam poddawany pragnieniom innych niewieścich spojrzeń. W każdym bądź razie to jest właśnie jakby tutaj to ciało, które jest boleśnie traktowane dzisiaj, więc mamy różne te zaburzenia związane z cielesnością, a brakuje, czyli jest w pewnym sensie też wygłodzenie systemu, tak, bo jeżeli na przykład zobaczcie, nośnikiem tożsamości się dzisiaj dzieje ciało, no to jakim nośnikiem tożsamości ma ciało chore, stare, uszkodzone, ciało niepodobne do twojego ciała. Z jednej strony, zobaczcie, budujemy udogodnienia dla ludzi niepełnosprawnych, windy, podjazdy, szpitale, wielka dobrze, nie autoreklama, wielkie fundusze na odpowiedni sprzęt dla pediatrycznych szpitali. Za chwilę to będzie też w polskiej wizji, ale z drugiej strony poniżamy ludzi starych. Redukujemy ich życie. Prawa, które ustalają bardzo już blisko nas, ostatnio w Holandii, że nawet hospicja będą służyły eutanazji, no to jest jakaś schizofrenia. To jest coś bardzo niepokojącego. To jest człowiek, który żyje w jakiejś iluzji, manii, jakiejś histerii. Z jednej strony trzyma się tego życia, z drugiej strony kończy, ale życie drugiego człowieka. To jest człowiek niezamieszkany. To jest bieda ludzka. To jest człowiek ogromnie biedny. To są ludzie, którzy to co mówił Jezus, nie samym chlebem żyje człowiek, tylko oni nie rozumieją, że chleb to nie jest tylko pokarm dla ciała. Że człowiek ma ogromną potrzebę życia duchowego, bo jak nie, to wariuje. Człowiek, który nie karmi tych systemów wewnętrznych, oczywiście emocjonalnych, czyli psychizm, czyli dusza. To jest, bo dusza ma wymiar psychiczny też. Natomiast to, co w człowieku nie umiera, to jest duch. I teraz, żeby nakarmić ducha, to oczywiście muszą być potrzeby ciała nakarmione, potem musi być potrzeba psychiczna nakarmiona. Oczywiście to wszystko idzie razem, to nie jest po kolei, ale potem ta potrzeba życia duchowego. I wielu ludzi do tego nie dochodzi, bo o ile sobie radzą z emocjonalnym wymiarem, może niektórzy, bo jak nie, to też szaleją, o tyle właśnie, czy z ciałem, to sobie już bardzo dobrze ludzie dzisiaj radzą, zwłaszcza w tych środowiskach ludzi nasyconych. Dzisiaj wszyscy są nasyceni, nie mają pragnień. Dlatego ciało jest wrogiem duchowości. W tym sensie tak. Dlatego, że nasycone ciało nie daje pragnień. Zgadzacie się Państwo? Jeżeli jesteś nasycony, jeżeli mówię o nasyceniu ciała, to oczywiście zobaczcie również wzrok, słuch, węch. To wszystko, co jest zmysłami, jest napełnione, jest nasycone. No to w zasadzie, czy żarłok zna smak suchego chleba? Czy pijak z nas umie być degustatorem wina? Nie. Dlatego, zobaczcie, Kościół wymyślił coś fenomenalnego. Wymyślił post. Zobaczcie te piątki nasze. To jest fantastyczny wymysł Kościoła. Wstrzemięźliwość my to nazywamy. No właśnie, żebyś był bardziej uczłowieczony. Żebyś ty, katolik, chrześcijanin, wiedział, że ten piątek to po coś jest. Żebyś ty nabrał smaku, żebyś ty był głodny, żebyś ty zgłodniał, ale najpierw na Boga. I oczywiście okazuje się, że dobrze poprowadzony post, a nie katowanie się tak jak w wegetarianizmie, czy weganizmie, czy w innych dietach, ale dla Boga, bo tylko to ma sens, to uczłowiecza człowieka, bo tamto go uzwierzęca, czy zezwierzęca, bo je jak zwierzę, je to, co zwierzę, tak? Wiecie, na czym polegają te diety, że ludzie jedzą to, co zwierzęta jedzą. Tak, mają jakieś tam zioła, mają jakieś trawy, jakieś liście jedzą, no, gdzieś tam. Oczywiście to jest oddzielny temat wymiaru tego etycznego. Zresztą popatrzcie, dygresja, kiedy Jezus mówi o synu marnotrawnym, to co on jadał, ten syn marnotrawny? Strąki. A to jeszcze też nie mógł, bo pierwszeństwo miała świnka. No to coś jest z tego, nie? Że animalizuje się człowieka, a humanizuje się zwierzęta. Nie? Bo jeżeli przyznamy zwierzętom prawa, no to będą nasi bracia. I zaraz nam powiedzą, a czy was święty Franciszek nie mówił, że to są nasi bracia? Przecież wilk z Gubbio był jego przyjacielem. No tak, ale Franciszek był mistykiem, kiedy to powiedział. No, także zobaczcie, jak tutaj pokrętnie to wszystko wygląda i rzeczywiście jest to jakaś iluzja, jakaś zasłona dymna, dlatego że ciało ma tak ogromną wartość. I dzisiaj właśnie, jeżeli my patrzymy na ciało ludzkie, to widzimy, że ta hiperdbałość o to ciało no, powoduje, że człowiek właściwie się odczłowiecza i odchodzi od siebie. Człowiek siebie ani nie rozumie, ani nie wie, kim jest. Jeżeli teraz popatrzcie, taki człowiek zawiera małżeństwo, taki człowiek wchodzi w relacje, nie potrafi wejść w relacje. Dlaczego? Bo relacje nie są cielesne. Ciało jest tylko komponentem relacji. Może być, a nie musi. Dlatego zobaczcie, kiedyś, ale dzisiaj to już nie, Kościół błogosławił nawet małżeństwa tak zwane białe, które z zasady chciały być białymi. Wiecie, co to jest? Na przykład błogosławiona Kinga i ten wstydliwy Bolesław, może dlatego był wstydliwy, nie wiem, ale oni mieli takie błogosławieństwo papieża, biskupa. No ale tak generalnie to nie, bo chodzi o jedność i płodność, to my już wiemy. Tylko że ta jedność i płodność nie musi być wynikiem cielesności. I teraz tu mamy szaleństwa małżeństw, którzy nie mogą mieć dzieci w sposób naturalny. My wiemy, że wtedy odbywa się produkcja, zamawianie, projektowanie, in vitro, tam takie różne, ale tak naprawdę, gdyby ci ludzie karmili swoje potrzeby życia duchowego, tak, to, czyli weszli na głębszy poziom relacji, to by umieli inaczej do tej sprawy podejść. I dlatego ludzie szaleją, bo jeżeli w ciele nie mogą urodzić, psychika im szaleje, wariuje. Zarzucają pytaniami Kościół i go obarczają o to, że Kościół nie pozwala tego, owego, że to wszystko grzech, że nie wolno zmieniać partnerów, nie wolno mieć różne inne tam wariacje na temat płciowości, bo to wynika właśnie z ogromnej pustki, jakby ludzie doszli do pewnego poziomu i dalej już nie wejdą, bo się też właśnie nie modlą. Nie? To jest to. Dlatego zobaczcie, Jezus nam pokazywał, jak powinno funkcjonować ciało człowieka. To jest, właśnie Jezus jest pedagogiem wychowania ciała ludzkiego. To ciało musi i pościć, ale to ciało musi ogromnie wejść w życie relacyjne, ale najpierw z Bogiem. I okazuje się, że jak człowiek odnajdzie w swoim ciele Boga, i tutaj macie, słuchajcie, całą teologię mistyki Teresy Wielkiej z Avila, która mówi o zamku wewnętrznym, czy tam twierdzy duchowej, nie wiem, czy Państwo czytali, dzieła Teresy Wielkiej. No ona tam różne rzeczy popełniła, ale właśnie to, zamek wewnętrzny. Potem Edyta Stein o tym też napisze, że 7 mieszkań człowiek ma w sobie. To też tam nie wiadomo, nie ważne, czy 7, czy ileś, ale chodzi o to, że to są te płaszczyzny, gdzie my powoli, i na to mamy całe życie, żeby wejść do 7 mieszkania albo 7 mieszkań, gdzie rzeczywiście doświadczamy Boga, który zawsze tam był. I to jest coś z Augustyna. Słuchajcie, jak się Augustyn nawrócił, to co on powiedział? Tam o tym sercu to już każdy wie, że tam jest spokojne serce, ale powiedział, byłeś tak blisko, Panie, a ja Ciebie nie widziałem, bo ja Ciebie szukałem na zewnątrz siebie, a Ty byłeś wewnątrz. I teraz chodzi o to, żeby dzisiaj człowiek chciał wleźć do wnętrza. Tego musicie uczyć. Ja tego uczę młodych ludzi. Mówię im o tej mistyce, mówię im o tym, żeby mi nie uciekali do teologii wschodu. Teologii wschodu to jeszcze pół biedy, ale do tych różnych systemów duchowych wschodu, bo się pogubią jeszcze bardziej, tym bardziej, że wielu z nich jest z rodzin rozbitych. Wejść do wnętrza, zamieszkać tu w siebie. Tam człowiek spotka tę perłę, o której tyle razy Jezus mówił, żeby to kupować i nabywać i sprzedawać wszystko inne i nabyć to. To jest ta zasada, o to chodziło. Teraz jak ludzie się porozumiewają ze sobą, są w samotności, bo Bóg jest jedyny, wyłączny, nawet małżeństwa. Nie wolno przekładać porozumienia małżeńskiego nad Niego, ponieważ małżeństwo nasze, wasze państwo i tych, co będą, jest w Nim. Bóg ma prawo do wyłączności. Jest Bogiem zazdrosnym. Powie Ci to kilka razy. Jak będziesz chciał z tego wyjść, to Cię przykróci i będzie bolało. Na tym polega nasza praca nad sobą. Bóg jest Bogiem jedynym, jest oblubieńcem, również w małżeństwie. Dziwnie to brzmi. Kobieta to jeszcze weźmie, ale facet, jak ja powiem, jak Pan ma na imię? Panie Jacku, że Bóg jest Twoim oblubieńcem, to powiesz, no, jak ja to żonie powiem? Znowu będzie podejrzewać coś. No, Jacek, tam uważaj, nie? To jest Twoja... No, pani ma na imię, pani Monika już wie, o co chodzi. No, ale gdyby mam oblubieńca, Boże, nie wiedziałam, że nas dotknie taki kryzys. No więc, kochani, ale tak jest. Oczywiście takim tekstem otwartym, to ja mogę mówić do państwa, wyrobionych w tym i wiecie, o co chodzi w życiu. Natomiast wielu właśnie tego ludzi młodych nie wie, z różnych powodów. To, co my tam widzimy w rodzinach, w małżeństwach i tak dalej. I na to też zwraca uwagę, no, przede wszystkim to jest Wojtyła. To jest człowiek modlitwy. I on właśnie, jakby ta optyka wejścia, tam się najlepiej widzi. Z wnętrza się najlepiej widzi. A my chcemy wszystko na zewnątrz widzieć. Słuchajcie, jest też taka zasada życia duchowego, że diabeł wszystko wyrzuca na zewnątrz, żeby nie było wnętrza. Taki per analogiam. Na przykład wszystko na zewnątrz, działania, bale charytatywne. Ja nie mówię, że one są złe, tylko chcę taki przykład dać. Robimy różne happeningi, spotkania, wszędzie nas widać. I to wydaje się ładne. I to może ma, na pewno ma jakąś wartość. Ale nie jest, nie wychodzi, ta decyzja tego organizowania nie wychodzi z wnętrza. To są takie bańki mydlane czasami. Macie ludzi gdzieś, którzy chwycili to, a potem bez formacji odeszli. Nie? Dużo jest tak. Takie rozbudzenie duchowe następuje, a potem nikt już ich nie poprowadzi. Już żaden ksiądz nie chce być spowiednikiem, kierownikiem. Już nie ma wspólnoty, gdzie ta osoba... I to jest właśnie to, że diabeł tak chce wszystko na zewnątrz, ale życie duchowe trzeba pilnować. A jak człowiek żyje na zewnątrz, nie pilnuje życia duchowego. Tak? Czyli życie wewnętrzne, to się tak nazywało kiedyś, życie wewnętrzne, życie w Duchu Świętym, nadsłuchiwania tego Boga, który mówi nieustannie przez różne sytuacje, wydarzenia, szczegóły naszego życia i tak dalej. I to jest właśnie też to. I teraz dalej człowiek zapomniał też, że ciało ma być darem. Człowiek uważa, że ciało jest jego własnością. Ciało jest do zagospodarowania, a więc mamy różnego rodzaju piercingi, czy piercingi, jak mówią niektórzy. Mamy też różnego rodzaju tatuaże. Ciało jest mapą. Pokaż mi twoje ciało, a powiem ci, kim jesteś. Zobaczcie, jak to jest parodia tego, co powiedział kiedyś papież Jan Paweł II do młodych ludzi na Jasnej Górze. Powiedz mi, co kochasz, a ja ci powiem, kim jesteś. I tutaj zobaczcie przejście właśnie z tego płytkiego poziomu na poziom głębszy. Pokaż mi twoje ciało, to powiem ci, jak się ubierasz, w jakich markach rzeczy chodzisz. No i jesteś wartościowy przez to, co posiadasz na zewnątrz. Dlatego on często powtarzał, Karol Wojtyła czy Jan Paweł już potem, więcej być, to co bardziej sprawia, że jesteś człowiekiem niż jesteś przedmiotem. Dlatego w tej perspektywie, jak człowiek się ciągle będzie pokazywał, czyli zobaczcie, swoisty, zły, negatywny, chorobliwy ekshibicjonizm, taki zewnętrzny, to popełnia duchowe samobójstwo. I teraz zobaczcie, co z takim, dlatego mówią tu psychiatrzy. Moja koleżanka też pracuje na Srebrzysko, nam mówi, był taki moment, słuchajcie, że mieli problem z przyjmowaniem młodzieży, takich nastolatków, nastoletniej młodzieży na takie dzienne oddziały, bo oni tak po jednym dniu, jakieś psychotropy pewnie i do domu. Nie radzą sobie młodzi ludzie z tak zwanych porządnych, dobrych rodzin, czyli mają te potrzeby cielesne zaspokojone, psychiczne niekoniecznie, albo idzie to w złym kierunku, a duchowych w ogóle. I ci młodzi ludzie, którzy są bardzo, młodość jest uprzywilejowanym czasem zranień, dziwnie to brzmi, nie? Uprzywilejowany czas zranień, największa podatność na zranienia to jest w młodości, przefiksować swoją młodość, ale też największe pragnienie świętości, jak im się to dobrze pokaże. Albo, młodzież jest czarno-biała, dlatego wiecie, odrzucają Kościół, bo Kościół nie jest dla nich biały, tylko jest jakiś szary, tak oni myślą. I to jest właśnie to, nie? Że żeby widzieć środek, tego oni nie widzą. Największa podatność na zranienia i to też obserwujemy. Tak? Oczywiście niszczenie ciała ludzkiego w ten sposób napędza, no już powiedzieliśmy o tym też, ten przemysł konsumpcyjny, ubraniowy, ten przemysł kosmetyczny, również operacje plastyczne, tak? które gdzieś tam mają pokazać piękno człowieka. Czyli generalnie, teraz zobaczcie, to są jakby te złe tam wątki, które chcą nam zdefiniować ciało, ale co się przez to pokazuje? Bo po co człowiek to robi? To wszystko, co teraz powiedziałam, anoreksja, tam te różne odchudzania, wege, diety, ten instruktaż kosmetyczny, włosy, po co to robi? Jak myślicie? Bo chce zwrócić na siebie uwagę, czyli ciało chce uwagi, ciało staje się idolem, chce uwagi, patrz na mnie, patrz na mnie, spełniam wszelkie standardy, patrz na mnie, zwłaszcza kobieta do mężczyzny. A my już gdzieś takie echo takiego obrazu znamy. Skąd Państwo, gdzie Państwo słyszeli już w Biblii, patrz na mnie? Księga Rodzaju, kiedy jest mowa o patrzeniu Adama na Ewę. Tylko to patrzenie poza ciałem, czy bez grzechu, czyli grzech równa się ciało, gdzieś tam potem to wybrzmi, zobaczcie, było spowodowane spojrzeniem duchowym. Mężczyzna zamieszkany przez Pana Boga pięknie patrzy na kobietę. I w tym spojrzeniu każda kobieta się odnajdzie. Każda kobieta pięknieje. Niekoniecznie zewnętrznie, chociaż to idzie w parze, ale na pewno odnajduje swoją godność. Dzisiaj trzeba pomóc ludziom odnaleźć swoją godność, do której doprowadziła do takiej deprawacji, niegodności, doprowadziła zła teologia, no to nie jest teologia, a zła nauka o ciele ludzkim. Czy w ogóle nauka to nie jest, tylko cielesność. Patrz na mnie. To jest jedno, chcą zwrócić na siebie uwagę, ale zobaczcie jeszcze coś głębiej, no bo to jest negatywne, że ktoś chce zwrócić na siebie uwagę w ten sposób. Ale druga rzecz, zobaczcie, to jest potrzeba piękna. Bo kobiety, dziewczyny mówią, dla siebie to robię. No, generalnie ja to też widzę w takim doświadczeniu właśnie pracy z tymi tam ludźmi młodymi. Piękno, ja chcę być piękna, a piękno nie jest tylko zmysłowe. Piękno, tutaj Edyta Stein mówi, że piękno chociaż podlega pod zmysły, my je postrzegamy zmysłami, no bo mówimy piękne rzeczy, piękne ubranie, czy tam piękna twarz, czy piękne wnętrze, to ono, mimo że podlega pod zmysły, jest uchwytne tylko bodźcami duchowymi. To duch postrzega to jako piękno. Dlatego mamy subiektywizację piękna, tak? Bo dla każdego coś innego jest piękne. Jeżeli ktoś brzydotę nazywa pięknem, no to coś z tym człowiekiem, mówimy, nie gra. Tam jest rozregulowane coś w środku. Nie? Rozregulowane. Brzydotę nazywa pięknem. Prostytuowanie się ciała nazywa kulturą. Tak. Nazywa kulturą bycia, mentalnością, czyli coś generalnie pozytywnego. Pozytywnym. I to jest właśnie, to jest to, czyli pragnienie piękna. To jest transcendencja. To jest transcendencja. Ja pragnę być piękna. Ja czuję, że ja chcę być piękno i to piękno wydobywa źle. Wydobywa człowiek źle, kobieta, zwłaszcza tu kobieta chce być piękno, bo mężczyzna chce być silny, chce być bezpieczeństwem, fundamentem. Kobieta chce być piękna. I to nie jest nic złego, że to pragnie, tylko szuka po omacku i szuka błędnie. I może całe życie stracić na tym, że to będzie takie nudne, bo to jest kara. Słuchajcie, dzisiejsza nuda, zobaczcie, następny symptom tego świata, który was zwariował. Nuda. Ludzie się dzisiaj nudzą, ponieważ są nasyceni, przeżarci, są nudni. Nie mają bodźców, trzeba szukać bodźców, które będą je napędzać. I widzimy to też w życiu seksualnym, tak? Wszelkiego rodzaju perwersje rodzą się z nudy. Z nudy. Ludzie nie koncentrują się na obcowaniu z drugim człowiekiem jako darem, że cieszę się z tego, że jesteś ze mną, jesteś dla mnie, a ja mogę być dla ciebie, że możesz brać ze mnie, bo to trzeba wielkiej miłości, a to bez miłości się dziś odbywa. Dlatego się tak bardzo ranią, aż do właśnie zabijania siebie czy samobójstwa. To jest właśnie, że człowiek nie wytrzymuje ze sobą. Dlaczego? Bo ma ogromny głód, ogromne zapotrzebowanie na transcendencję. Czyli ten rozmiar ludzki, to nie jest to, co ja widzę w was, że ten rozmiar, wzrost, waga. Człowiek, i to, co powiedział Jan Paweł do młodzieży, kiedy był w Paryżu, kiedy sądzono, że tam na tym ostatnim spotkaniu z młodymi nie przyjedzie więcej niż 200 tysięcy młodych ludzi, na polach elizejskich tyle było ewentualnie tych ekranów i zabezpieczeń policji, a przyjechało 2 miliony ludzi. I wtedy powiedział coś takiego ważnego, już mu wtedy ślina ciekła, stary człowiek, pochylony, dyszał z balkonikiem. Powiedział bardzo ważne rzeczy do młodych, wtedy jeszcze się do tego też tam jakoś zaliczałam. To był ten ostatni moment też. Kiedy powiedział, człowiek nie jest stworzony dla ziemi. To jest fenomenalne. Ty się tutaj źle czujesz na tej ziemi. Dobrze, jak się źle czujesz na tej ziemi, to jest fantastycznie. źle się czujesz na tej ziemi, wszystko mnie denerwuje. No to, że denerwuje, to ja już nie wiem, czy to jest dobrze, ale że się źle tu czujesz, to fantastycznie. To znaczy, że już tam coś się zaczyna w tobie dziać. To jest jedna rzecz, którą powiedział, a drugie, że człowiek nie ma rozmiaru w ziemi. Że nie ma rozmiaru w ziemi, że nie dopasuje się. Jeżeli zaczniesz według ducha żyć, a będziesz, to wiecie, coś fantastycznego się dzieje w ludziach, że im bardziej żyją do wnętrza, tym mniej potrzebują tego poziomu, horyzontu świata. Nie potrzebują już wszystkiego poznawać, o wszystkim wiedzieć, wszędzie być. Wszystko, nie. Już wybiera to, co najważniejsze. Ja to tak, teraz taką dygresję powiem, żeby tak nie było mocno ciągle takie rzeczy. Mówię do moich studentów. Wiecie co, jak na egzaminie to im mówię, ale po egzaminie, żeby już tak im nadać trochę takiego tej wiary w siebie. Student mówi, wszystko wie, i czego, to co wie i czego nie wie. Student. Magister mówi, wszystko co wie. Wszystko co wie mówi, nawet jak nie jest na temat. Tak? A profesor tylko to, co jest istotne i do tego ideału chce dorosnąć. Mówię o sobie wtedy i oni są zdziwieni. No właśnie, więc zobaczcie, człowiek, który żyje, no może żyje, on już wie, o co chodzi, już dosięga tego. To jest właśnie to, o co chodzi w chrześcijaństwie. To jest, na to mamy całe życie. To nie jest, to jest pewien ideał, do którego dążymy. Słuchajcie, powiem wam też taką sytuację. Kiedyś jak prowadziłam rekolekcję dla małżeństw, to było u świętej Katarzyny w Kielce, tam niedaleko Kielc, w Górach Świętych Wszystkich. Było takie małżeństwo, bo to było dla małżeństw z dziećmi. To jest z Gdyni, to była grupa. Ale nie tylko, ale ta grupa akurat z Gdyni. I słuchajcie, oni kiedyś tam się modlę, była adoracja i oni myśleli, że może już nikogo nie ma, albo wzięli te dzieci i pokazywali im konfesjonał, to już takie chodzące dzieci. Konfesjonał, ołtarz i tam ambonę, chrzcielnicę. I w pewnym momencie, słuchajcie, jak podeszli do ambonki Słowo Boże, to no, też im tam coś mówili, ale jak podeszli do ołtarza, to przyłożyli ucho. Najpierw ten tata, słuchajcie, potem ta mama, a potem te dzieci zrobiły to samo. Ucho, co oni tam jakieś, nie wiem, robaczki tam chodzą, czy bo to był stary kościół drewniany, ołtarz, może tam coś się dzieje, nie wiem. I potem pytaliśmy ich, bo to wiele osób zauważyło, i mówimy, słuchaj Robert, a co ty tam z tym uchem, nie? A on mówi, no bo my uczymy dzieci słuchać, jak bije serce Jezusa, że na ołtarzu w czasie mszy świętej Jego serce bije na tym ołtarzu i dzieci chciały, no a to posłuchamy, jak bije serce Jezusa. Słuchajcie, to jest rewelacyjne, nie? Słuchajcie, ojciec katecheta, to moja rola była niczym, gdybym ja to samo dzieciom powiedział. Ojciec im to pokazał. Tutaj zobaczcie, ta rola ojca, Jacek i tam pan inny, i jeszcze inny, rola ojca. To, co powiedział też Karol Wojtyła, nie? Rola ojca, jaka była rola tego młodego, tego Karola Józefa, tego, jak on był, Józef Karol chyba, ten ojciec, jak on się modlił. I Wojtyła mówi, to było moje pierwsze seminarium. Ale chodzi o to, że to był motor modlitwy. On pokazał, co to znaczy, że człowiek jest zależny, że człowiek to jest zbyt zależny, że trzeba zginać kolana przed Bogiem. Że to jest wielkość człowieka, że człowiek może klęczeć aż przed Bogiem, że Bóg pozwala mu mówić do siebie. On to widział zupełnie z innej perspektywy, że Bóg pozwala mówić człowiekowi do siebie i on też tak chciał, jak mój tata. Jak mój tata. Mogę być jak mój tata strażakiem, czy rycerzem, no tata raczej w innych czasach, jakimś tam inżynierem, czy mechanikiem samochodowym, ale ja chcę tak jak tata. Więc to słuchajcie, to jest to w jego życiu wszystko jest egzystencjalne i takie esencjalne. Najpierw jest egzystencja i z tego rodzi się esencja. I on to wszystko potem w tej teologii ciała umieszcza. Mam takie ładne zdjęcie. To się rusza wszystko. Naprawdę, Aniu, ja nie wiem, jak ja to wybaczę. To jest praca. Dobrze. I teraz zobaczcie, skoro my mówimy o tym pięknie ciała, pięknie cielesności, to tutaj mówiliśmy też, że ciało odsyła do transcendencji. Natomiast, żeby ciało odsyłało do transcendencji, to też to już się będzie z Wojtyły. Ja to na razie to jest, proszę Państwa, wstęp tylko. To musi być wolne. Wolność ciała. Słowo wolność, bo jak my mówimy o teologii ciała Wojtyły, to najczęściej my wiemy tak, communio personarum, czyli communio, zjednoczenie osobowe, tak? To Państwo wiecie. Dalej, mowa ciała. Słowo mowa, to też jest papieskie. Dalej, oblubieńczość ciała. wiemy, też papieskie. Relacyjność ciała, też wiemy. Sakramentalność ciała, też papieskie. Ale jest coś, co jest jakby zakładnikiem tych wszystkich określeń. Wolność ciała. Ciało musi być wolne, nie może być zniewolone. Kiedy ciało ludzkie jest zniewolone? Przez nałogi, przez lęk. Kiedy ciało jest jeszcze zniewolone? A czy może zniewolić człowieka sytuacja zewnętrzna? I tutaj byśmy powiedzieli jak? I tak, i nie. Kiedy na pewno nie? Kiedy wnętrze jest tak, kiedy wnętrze jest wolne, bo zewnętrzna wolność może być różna, tak? Zobaczcie, Wojtyła jest w zewnętrznej niewolności, jest wojna, nie może wyjść poza barierki, ale wewnętrznie jest wolny. Można powiedzieć, że ten człowiek wewnętrzny w nim żyje, rodzi się nowy, nowość, świeżość, nadzieja. Tutaj mamy przykład Edyty Stein, która ginie w obozie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w Auschwitz 9 sierpnia w 1942, to już było po Maksymilianie. Edyta Stein, zanim trafiła do obozu koncentracyjnego, była karmelitanką w Kolonii, potem w Echt w Holandii, bo ją tam wieźli, żeby ją nie złapali, ale i tak ją przełapali. I chodzi o to, że ona odczuwa ogromną potrzebę, będąc już w Karmelu, oddania swojego życia o nawrócenie Żydów za naród niemiecki i za Kościół. I prosi przełożoną, tą matkę to się nazywa przeorysze w Karmelu, żeby mogła napisać taki akt oddania się sercu Jezusa właśnie w tych intencjach. I że ona się całkiem oddaje temu. I ona wie, że Bóg to przyjął. I to napisała, włożyła do kieszeni, czy nosiła na piersi, nie wiem. I Pan Bóg, zobaczcie, chwycił za słowo. Za parę lat, to był 38, a w 42 to się ziściło. I dlaczego o tym mówię? Proszę Państwa, bo w tym momencie, kiedy Edyta, kiedy są świadectwa mówiące o zachowaniu się Edyty w tym jądrze, w piekle, w jądrze ciemności, kiedy inne kobiety, które i tam były w ciąży i z małymi dziećmi, szalały, wyrywały włosy z głowy. Te dzieci po prostu patrzyły na coś niesamowitego, strasznego. Edyta te dzieci przytula, dzieli, czesze, więc wprowadza taki pokój, przytula, całuje, karmi. Te matki nie były, są świadectwa, nie były w stanie tego zrobić. One były potem do innego baraku transportowane, a że ona jeszcze była w habicie, to te właśnie świadectwa tego dotyczą. I w momencie, słuchajcie, kiedy potem ją oczywiście rozebrano, zobaczcie, upokorzenie ciała, oderwać ciało, zniszczyć ciało przez pokazanie jego nagości. Ale okazuje się, że człowiek wolny nie ma wstydu. Można by powiedzieć, Panie Edith Stein, Pani jest dla nas tylko numerem, nawet już nie Żydówką, Pani jest numerem. I za chwilę, mając władzę nad Pani ciałem, poprowadzę Panią do gazu. Oczywiście to są słowa, które ja tutaj wklejam. Na to może mówić Edyta. Nie, proszę Pana, nie ma Pan żadnej władzy nade mną, nad moim życiem i nad moim ciałem. Nie? Zobaczymy za parę minut. Nie, ponieważ ja moje ciało, moje życie już komuś oddałam. Ja ofiaruję moje ciało. Ten ktoś ma władzę nade mną. Akurat wybrał taki moment. Wolność? Proszę Państwa, to się dobrze opowiada, gorzej przeżywa. Nie daj Boże, żebyśmy mieli taką sytuację. Ale to i tak samo zachowuje się Maksymilian. Nie ma Pan władzy żadnej. To był pierwszy raz, podobno po Maksymilianie, już tam nikt nie był skazany na karę śmierci przez głód. I to była cela, w którym śpiewano. Niemcy nie mogli tam przechodzić podobno obok tych okien, bo oni się tam ciągle modlili, przynajmniej przez pierwsze 7 dni. I zobaczcie, to jest pokazanie, że człowiek ma władzę nad światem. Człowiek ma władzę nad złem. I Jan Paweł II powiedział kiedyś, że złu została wyznaczona granica. Zło ma swoją granicę, ono się musi dopełnić, ono się musi wypełnić i chyba jesteśmy tego widzami. Natomiast granica zostaje złu założona. Jest to Boże miłosierdzie. I zauważcie, gdy się patrzy po Bożemu, to tak naprawdę w życiu Edyty, czy Maksymiliana, czy wielu innych, to miłosierdzie powoduje, że ludzie stają się wolni. Bo w miłosierdziu potrafię sobie przebaczyć, potrafię siebie ofiarować. Człowiek nie może się ofiarować w lęku. Człowiek w lęku będzie kupczyć ciałem. Człowiek w lęku będzie chorował, jego ciało będzie chorować. Nie będzie wiedział dlaczego, ale to ciało odmówi mu posłuszeństwa. Ciało musi być podłączone do ducha, bo tak zostało stworzone. Czyli tylko według ducha i zasad ducha się może scalić. Tylko według ducha, bo tak jest pomyślane w Bogu. I nie ma innej opcji, słuchajcie. I teraz albo to przyjmujemy, pogłębiając jednocześnie życie duchowe, wewnętrzne, relacyjność, albo pójdziemy po tej linii takiego prostactwa duchowego, właściwie nawet nie duchowego, emocjonalnego, bo zobaczcie, jest dużo dzisiaj kursów różnych, tak, które mówią ja i moje ciało, psychologia ciała, no to jest ważne. Proszę Państwa, proszę to zrozumieć, żeby to tak nie wybrzmiało jakoś ezoterycznie, tak, oczywiście jest potrzebna i terapia, i są potrzebne różne psychologiczne zajęcia, komunikacja, oczywiście, tak, ale summa summarum to są wszystko środki do tego celu najważniejszego, do tego oblubieńczego bycia sam na sam z Bogiem. I okazuje się, że człowiek, który potrafi być sam na sam z Bogiem, potrafi być fantastycznie dla drugiego człowieka. Człowiek, który nigdy nie jest sam na sam z Bogiem, nie potrafi tego. Tak naprawdę nigdy nie jest dla drugiego, bo nigdy nie jest dla siebie. Ludzie, którzy, zobaczcie, jak to trzeba też tym młodym narzeczonym, tak, sprawdzić, jaki ty jesteś człowiek, jak ty żyjesz, jak ty sobie radzisz w tych różnych stresowych, problematycznych sytuacjach, które mają w życiu miejsce. Tutaj też dużo widać, tak. Więc zobaczcie, to jest jakby ten potencjał, z którego wychodzi Karol Wojtyła, żeby, i to fantastycznie potem mówi tym młodym ludziom, kiedy się tam spotykają na tych kajakach i tam gdziekolwiek się spotykają, to on odwołuje się, Ania, będzie jakaś pomoc? Wow, to ja sobie już nie wyświetlam. To ja sobie też nie będę wyświetlał. Chciałem. Mąż, ten mąż cudowny. Tak, więc zobaczcie, tutaj jakby z tego wychodząc, Jan Paweł II no, trafia w samo sedno. Okazuje się, że to działa, że młodzi tego chcą. Podaje to w sposób strawny. Przede wszystkim jest z nimi, obserwuje ich. Słuchajcie, jak jak został już papieżem, to wygłosił od 79 do 84 bodajże, to było 129, w przybliżeniu 130 kateches środowych na temat teologii ciała. I on bazował na tym, co on kiedyś sam napisał, czyli miłość i odpowiedzialność, osoba i czyn, ale to jest taka filozofia czynu, to może mniej, i mężczyzną i niewiastą stworzył ich. To była jego baza. I plus jego doświadczenia, które nabiera z różnych powodów. Tak? I tutaj generalnie mówił, ja nie wiem, czy myśmy tego, no Państwo jeszcze nie żyli, nie byliście na świecie, ale czy, no ja pewnie też tego jeszcze tak, bo nastolatnia osoba pewnie jeszcze tego tak nie czyta, nie słucha, ale dzisiaj się do tego wraca, do tego, żeby odkryć radość bycia w małżeństwie. Ale wiecie, dlaczego to się jeszcze zmieniło? Słuchajcie, mam tam też wykłady w szkole lidera Barnaby, szkoła Barnaby to się nazywa tam w Gdyni. Słuchajcie, tam miałam coś z teologii duchowości, tej laikatu, świeckich. Jak sobie wstrykniecie wyszukiwarki i zobaczycie świeccy i zakonnicy czy kapłani kanonizowani od początku, no to się za głowę złapiecie. Zresztą wy to wiecie, że do XX wieku to świeckich to może na palcach jednej ręki, jak już byś uznał, czy znalazł tych, którzy zostali beatyfikowani. O kanonizacji zapomnij. Kanonizowano męczenników, dziewice, założycieli zakonów, pustelników, dzieła miłosierdzia, cudotwórców, stygmatyków, wszystkich, ale musieli mieć habit i tonsurę. Tak? Upraszczam. Co się stało za czasów Karola Wojtyły? Wielkie rzeczy się stały, bo przed soborem już on lansuje teologię świeckości, Karol Wojtyła, potem jest na Soborze Watykańskim II, który po raz pierwszy zaprosił i kobiety, i świeckich na obrady tego soboru. I po raz pierwszy, słuchajcie, jest dokument Kościoła katolickiego na temat świeckich. Dekret o apostolstwie świeckich. Jak świeccy są w Kościele. I znika podział, i to się na przykład dzisiejszym tradycjonalistom nie podoba, bo znika podział na Kościół nauczający, czyli prezbiterium, prezbiterat, i słuchający, czyli czynni i bierni, duchowi i cieleśni, dawcy i biorcy. Rozumiecie? I teraz oni wszyscy zaczęli spać w Kościele. Nie można im pokazać misterium. Msza święta z tyłu, tyłem, tak, do ołtarza. Po łacinie, bo i tak nie zrozumieją. Małżeństwo, słuchajcie, będziecie może zdziwieni, ale na przykład święty Augustyn uważał, że małżeństwo to właściwie oni zawsze żyją w permanentnym grzechu lekkim. Ze względu na takie różne pozycje seksualne. I że to tylko można to usprawiedliwić, mówi Augustyn, z tego powodu, że tam chodzi o sakramentum i fides, że to jednak wierzący są, nie? I że to w sakramencie, to tak nie może być do końca grzech, ale resztę, naprawdę, on był, słuchajcie, on miał tego manicheizmu w sobie, bo on przecież był manichejczykiem, on się tego nie pozbył tak do końca, albo potem szedł w taką czystkę duchową i zupełnie, nie, to też troszkę jest. Ale niemniej jednak, słuchajcie, tak uważano. I teraz, kiedy sobór to zmienił, no to tradycjonaliści cierpią, mówią, że to był powód tego, że jest desakralizacja dzisiaj. Czy państwo też tak uważają? No, myślę, że chyba nie, że to raczej z całym szacunkiem i dla tej konserwatywnej części Kościoła, bo to pewnie wszystko jest potrzebne. Ale zobaczcie tutaj, Kościół dowartościował nas, ludzi świeckich. Powiedział, że my mamy ogromne znaczenie, że większość w Kościele to są świeccy. Tak czy nie? No przecież większość ludzi wybiera naturalne, czy ma takie powołanie naturalne. Tak? Czyli co to znaczy? Że to nie jest brak powołania. Właśnie też mówiono, my mamy powołanie, a wy to nie. Dlatego świeccy służyli, tak się cieszyli, że mogą służyć temu Corpus Christi, ale w odsłonach prezbiteratu, czyli mogą służyć, no, że to jednak kapłan, że to ktoś wyższy od nas. Tak? No bardzo dobrze, jakby duchowo był wyższy, ale to, co właśnie różni, to co? Strona życia duchowego. I na to zwrócił uwagę sobór. Zaraz po soborze Jan Paweł II pisze Christi Fidelis Laici, to jest właśnie taka w 87 roku encyklika poświęcona, adhortacja, przepraszam, poświęcona roli i zadaniom ludzi świeckich. Duchowość świecka, że ludzie, my świeccy jesteśmy, mamy swoją duchowość, mamy powołanie konkretne i uświęcamy się, i to jest ważne, w ciele, przez ciało, z ciałem. Specjalnie te zaimki, artykuły, w ciele, przez ciało, z ciałem. My jesteśmy w małżeństwie do tego powołani. Ciało drugiego jest obecnością. Ciało drugiego jest znakowością. Jest Bogiem w nim wcielonym. W ciele drugiego dotykasz Boga. Dlatego zobaczcie dzisiaj, jak ktoś, jak się pytałam się też kanonistów, jakie są powody, no pewnie wiecie, tam, nie jest, unieważnienia ważnie zawartego małżeństwa. No to najczęściej między innymi niedopasowanie seksualne. Co to znaczy? 100% kobiet pasuje do 100% mężczyzn budową fizjologiczną. No powiedzmy tak, różnymi tam odejściami od normy, że tak powiem, a to są pewne zjawiska marginalne. Ponieważ ludzie są skoncentrowani na przyjemnościowym przeżyciu aktu, zadowalającym. To są niebezpieczne słowa. Przyjemność i zadowolenie. Słuchajcie, do tego stopnia, że Karol Wojtyła, Jan Paweł II nie używa słowa popęd seksualny, ani akt seksualny. To nie mówię, że w ogóle nie, popęd nie, ale akt. Mówi o akcie jakim? Małżeńskim, bo to już pokazuje osoba, mężczyzna, kobieta, relacja sakramentalna. No to się musi udać. To się musi udać. No właśnie, zobaczcie, czyli nie mówi akt płciowy, oderwany, od taki fruwający, taki sobie akt, jakiś akt, tak, zadowolenie i przyjemność. I teraz, jeżeli ludzie tego nie osiągają, nie mają satysfakcji, nieraz mówią satysfakcja życia seksualnego. Podam wam przykład. Adriana von Speyer, bazylijska z Bazylei, nie brazylijska, z Bazylei w Szwajcarii, lekarka. Była protestantką, dwukrotnie mężatka, za wdowców swoich profesorów wygodziła. W dzieciństwie odrzucona od matki, przez matkę, nieakceptowalna przez nią ze względów na trudny poród. Matka miała bardzo, nawet nie neutralne, powiedziałabym, toksyczne relacje z tą, nie kochała jej po prostu. Ona do ojca przygnęła, ojciec był lekarzem, chciała być lekarką, to się stało. Słuchajcie, odkrywa potrzebę spowiedzi, odkrywa potrzebę, że ona chce przyjąć komunię, ale tego w protestantyzmie nie ma. Dziwne rzeczy, skąd to wie? Mówi, zamykałam się w toalecie jako dziecko i adorowałam, nie wiem kogo. Wiedziałam, że muszę adorować. W domu, i to był plus tego domu, nie mówiono negatywnie o katolikach. No to już była przyzwoitość. Nie mówiono negatywnie. Generalnie protestanci nas trochę tam dziwnie traktują. I Adrianna to odczuwa. I teraz proszę Państwa, ogromne przeżycie mistyczne. Spotyka Urs von Balthasaran, jednego z lepszych myślicieli, kardynała, katolika, który ją poprowadzi jako ojciec duchowy. Spowiada kobiety niebywałą, aż wychyla się spoza kratek i mówi, musimy mieć kontakt. Okazuje się, że potem ona mu w mistycznych wizjach pisze, czy dyktuje komentarze do Ewangelii Jana, która jest 21 rozdziałów, a ona 13 tomów mu dyktuje. I tylko Urs von Balthasar mógł jej pisać, stenografował. Niesamowite wizje, niesamowite rzeczy, które ona tam pisze. To nie coś takiego jak Maria Zagredy, czy ta Maria Neumann, Teresa Neumann o tej mędze. Nie, nie, nie. To są zupełnie tak teologiczne wątki, że tam można, ja tam też staram się troszkę na tym pochylać, bo to jest wielka, wielka sprawa w tej kobiecie. Ale o co chodzi? Do czego zmierzam? Ona, kiedy żeni się po raz pierwszy z jej profesorem, wdowiec, ma dwoje dzieci. I ona mówi, pierwsze doświadczenie aktu małżeńskiego było dla mnie fatalne. Nigdy potem, w jakimś czasie pisze, nie doświadczałam satysfakcji w małżeństwie. Pytanie, dlaczego się pani żeniła, wychodziła za mąż, pyta pan Balthasar. Po takim przeżyciu mistycznym, to była wola Boża. Krótko odpowiada. Zobaczcie, doświadczenie Boga żywego, można oszaleć z miłości, można powiedzieć, Boże, tylko Ty, solo Dios basta, Bóg sam wystarczy. Tak mówiła Teresa. A ona wie, że z tym Bóg sam wystarczy, jest powołana do życia z tym ludźmi. Człowiekiem potem ten umiera, dalej się wychodzi za mąż, też zostaje. Nigdy nie doświadczy. I wiecie, jak ona to na końcu, powiedzmy, życia chyba, bo tak ona to parafrazuje. Jak Ty to odczytujesz? To, co jest istotą małżeństwa dla wielu ludzi. Przyjęłam na siebie to jako ekspiację za tych, którzy nadużywają stosunku seksualnego poza małżeństwem. Rozumiecie to? Dlaczego siostra nosi habit 30 stopni? Pytam zakonnicę, ale wiem, dlaczego to nosi, ale tak specjalnie, bo siostry też uczę. Po co ty chodzisz w tym habicie 30 stopni, tylko masz sandałki zdjęte, jeszcze takie zakamuflowane, bo to była pasterka, to jest wszystko tutaj zakryte, serduszka, wszystko zabarłowane, ludzie prawie nago leżą. Ona mówi, no mnie nie jest za ciepło, no to wiadomo, jak siostra mówi, bo to jest chyba ten dar tam charyzmatu, wiadomo, ale mówi taką rzecz. No to też może być ekspiacja za tym. Rozumiecie? Do młodzieży mówię, czajcie motyw? Do młodzieży tak, czajcie motyw. Zobaczcie, jak trudne małżeństwo można w tej sprawie, w tych relacjach przekuć na ducha ofiary. Dalej kochając. Bo nie kocham Cię za to, co mi dajesz i jak mi dajesz. Albo co ja odczuwam, co z tego mam. To jest to jest heroizm miłości ludzkiej. Może tak być, może.